Sport Cafe, jak w każdy piątek. I witam serdecznie przedstawiciela TS-u Przylep, Tadeusza Makowskiego, trenera strażaka, jak to o panu mówią. Człowieka, który dość szybko zastąpił w tym sezonie Andrzeja Boczkowskiego na stanowisku trenera. Dam panu dzień dobry powiedzieć w ogóle. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Witam serdecznie. Panie trenerze, a zacznę od razu z grubej rury, że tak powiem. Czemu Andrzejowi Boczkowskiemu nie wyszło w Przylepie?
O, ciężkie pytanie. Zacznijmy od tego, że Andrzej miał dużo problemów zdrowotnych w zespole. Już w rundzie wiosennej dużo miał kłopotów w tym temacie, dlatego nie mógł się zrealizować jako zespół, ponieważ grał 10-11 zdrowymi zawodnikami, ale pierwsza wiosna była.
No ale to na pana punktach bazował właściwie na wiosnę, tak?
Tak, na wiosnę. Tutaj było spokój. No. Czemu nie poszło?
No bo potem dostaje trener cały okres przygotowawczy, zaczyna się nowy sezon i kucha totalna, tak?
No tutaj, wie pan, nie chcę tutaj negować pracy Andrzeja czy nie Andrzeja, ale też znowu zacznijmy. Pierwszy mecz, zespół, który jest budowany od nowa, przychodzi Haraś, przychodzi Ziętek. Pierwszy mecz Haraś, kontuzja ciężka, wiązadła krzyżowe w prawej nodze, w kolanie poszły. No, drugi mecz Ziętek, kontuzja, trzeci mecz Jurkiewicz, kontuzja. Praktycznie się posypał cały środek pola naszego, gdyby boiskowego, i dwa mecze nie wyszły. No i ten mecz myślę prestiżowy, bo trener Andrzej pochodził ze Świebodzina, przegrał dosyć mocno i łatwo, i tutaj już psychicznie nie wytrzymał, no i podał się do dymisji.
No właśnie, bo oficjalna wersja oczywiście krążyła, że sprawy osobiste i tak dalej. Nikt to nie wierzył oczywiście.
Dokładnie, to nie ma co oszukiwać. Po prostu wynik, jak jest wynik, to i sprawy osobiste się układają. Nie było wyniku i po prostu stwierdził Andrzej, że nie chce dalej jak gdyby brnąć w to, może żeby ratować ten zespół, klub. Odszedł, zachował się, no, powiedzmy, no...
Honorowo.
Honorowo, no bo mógł to ciągnąć, nikt go nie na siłę nie zwalniał, no ale tak podjął taką decyzję i tak trzeba to uszanować.
I wierny Tadeusz Makowski jest pod ręką, jak trzeba, jak trwoga to do Tadzia, tak?
No i Tadek Makowski jest pod ręką, siadamy z prezesem, kogo skąd wziąć, nie ma kogo wziąć, a jestem ja, no więc umawiamy się, że do końca rundy jesiennej poprowadzę ten zespół, spróbuję wyciągnąć ten zespół troszeczkę z dołka, no czy to się udało pośrednio. Dzisiaj wiemy, że na tą chwilę zakończyłem tą pracę w tym jako trener znowu, ponownie. No ale mówię, no taka była sytuacja. Trudno jest znaleźć się trenera, który tak by z marszu wziął czwartą ligę, to się wydaje, amatorska liga, ale to jednak trzeba poświęcić trochę czasu i mieć takie możliwości organizacyjne, żeby z marszu wziąć czwartą ligę.
A czy ten zespół miał problem piłkarski? Z taktyką, jakikolwiek piłkarski problem i dlatego przegrywał? Czy już w momencie, kiedy pan ich brał, to oni jeszcze mentalnie mieli do tego problem? Bo jak tak się zawsze słyszy od sportowców, od trenerów, że jak przegrywasz, to już taka mentalność ci po prostu tak zwanego luzera, przegranego. Czy pan musiał, nie wiem, jakoś dotrzeć do ich głów, czy tylko wystarczyło ich poprzestawiać i gramy lepiej?
Znaczy na pewno, to wie pan, jak całą wiosnę się przegrywa praktycznie i zaczyna się nową rundę z nadzieją na jakąś, że nowi zawodnicy przychodzą i nagle jest raz, dwa, trzy w plecy, to ta mentalność spadła w tym momencie. Tutaj już było widać, że ci zawodnicy są, nie wiedzą, co się dzieje. I jak ja przyjąłem zespół, to ja powiedziałem od razu, no potrzebujemy 3-4 tygodni, żeby trochę się odbudować i psychicznie, i troszeczkę poprzestawiać. I to był taki cel. Oni wiedzieli, że 3 mecze, 4 poświęcamy. Że nie ma, zmiłuj się, że nie pojedziemy na kolejny mecz i wygramy, bo Makowski przyszedł i odbuduje. I tak się stało. Po 3 meczach, bodajże 4, 6 kolejnych nie przegraliśmy, aczkolwiek te remisy nas trochę zabiły. Ale potem znowu wróciło to samo, co było na początku, czyli gdyby, można powiedzieć, gdyby zespół był może lepiej przygotowany, troszeczkę inaczej, to by te mecze następne wyglądały tak samo, jak te, które wygrywaliśmy, ale jeżeli zespół jest nieprzygotowany mentalnie i troszeczkę może i taktycznie, no to przyszła ta fala, ale ta fala jak gdyby zgasła po 10 meczu, 11, potem znowu były te 3 mecze takie beznadziejne.
W topy po prostu. A niech pan powie właśnie, o co chodzi w tych waszych wynikach? Potrafiliście wygrywać, nie wiem, 4-0, 4-1, ale i przegrywać 0-4, 0-5, a jeden mecz, gdzie było 4-4, to rekordowe liczby bramek padały w waszych meczach w ogóle. O co chodzi, że taka sinusoida była w tym zespole?
No to znowu, to trzeba wrócić do tego, że znowu w tym roku postawiliśmy dużo na grę młodzieżą. My graliśmy, były mecze, gdzie grało 7 zawodników młodzieżowych, w tym tym dwóch tylko młodzieżowych, a pięciu juniorów grało. I ci juniorzy popełniali błędy. No niestety takie były mecze, że dobry przykład pan podał tutaj te 4-4, co było ze Słubicami, bo tydzień wcześniej graliśmy w Wiłowej, gdzie było 3-0 i od 65 wpuściliśmy następnych juniorów, graliśmy, kończyliśmy mecz z dwoma seniorami, samymi młodzieżowcami i juniorami, dowieźliśmy to. Znowu z Słubicami. Rewelacyjna, powiem chyba najlepsza połowa, jaką graliśmy, 45 minut, to ze Słubicami. 4-1. W 75 wpuszczam następnych juniorów i z ledwością remisujemy 4-4.
Ale to granie juniorami to było jakieś zamierzone od samego początku, czy związane z tymi problemami?
Nie. Później już było to zamierzone, jak do nas dołączyli po szóstej kolejce i Lechowicz, i Jasiu Zioła, i Wieczorek, to już było zamierzone, żebyśmy grali tymi młodzieżą, żebyśmy ogrywali tych juniorów. Już mieliśmy ten plan tutaj pod Lechie troszeczkę, żeby tych zawodników ogrywać. Także to było zamierzone, no ale zapłaciliśmy na to w niektórych meczach dużą cenę, no bo po prostu ci chłopcy jeszcze nie zawsze dawali radę, nie zawsze umieli utrzymać ten wynik, który mieliśmy, a mecze były takie przeplatane, bo to było też związane z tym, że zespół był taki, tak był przygotowywany i tak był rozbity, że raz potrafił grać 20 minut fenomenalnie i za chwilę się koniec. Tak samo w Rzepinie. W Rzepinie do przerwy gramy rewelacyjny mecz, powiedzmy dobry mecz, 2-0, kontrolujemy, a po przerwie bronimy się i ze złością też 2-1, ale udało się 2-1 utrzymać.
A jak pan patrzył na te czwartoligowe mecze i przeciwników swoich, to teoretycznie jaki jest potencjał tego przylepu? Bo nazwiska to są naprawdę doświadczonych facetów nazwiska, tak? I to nie mówię nawet o tych, którzy doszli, chociaż wiadomo, jak tam czytasz, nie wiem, Olejniczak, Sucharek, można ich różnie oceniać, ale to są faceci, którzy już od dawna grają, ale nawet ci ludzie z przylepu to są tacy ludzie, którzy pograli już w ligach. Wydawałoby się, że to nie jest pozycja dla przylepu, tak? Jaki według pana powinien, jakie miejsce powinien przylep zajmować de facto? Jakby grał tak, jak powinien grać?
No ja myślę, że tutaj jakbyśmy grali tak, jak graliśmy odpukać dwa lata temu jeszcze za moich czasów, taki dobry rok mieliśmy, to dzisiaj byśmy byli brani pod uwagę do awansu. Ale myślę, że te piąte miejsce to jest takie minimum, które powinien zespół osiągnąć i jest w stanie to osiągnąć, bo mamy 7 punktów straty do piątego miejsca. Także to jest takie miejsce jak co roku, czyli piąte, czwarte, ale nie niżej, bo ten zespół naprawdę stać go na to, żeby grać w tej pierwszej piątce spokojnie, bez wysiłku.
Niech ma wie, jak ta czwarta liga w tej chwili się prezentuje, bo ja całą czwartą ligę oglądałem w zeszłym sezonie, kiedy Lechia szła na awans. No w tej chwili de facto to prawie nic nie widziałem z czwartej ligi. Jak to w tej chwili wygląda? Jest lepsza, jest gorsza, jest taka sama w zasadzie, co pan może powiedzieć o poziomie meczów piłkarzy?
Powiem, że tak, no, liga się, no, trzy zespoły, które uciekły trochę tej lidze. No,
czyli dwa gorzowskie zespoły.
Gorzowski, Karina Gubin, tam gdzie się pracuje systematycznie, fajnie, ciężko, 4 razy, 5 razy w tygodniu, to widać od razu na boisku. A pozostałe zespoły, to mi się wydaje, że wszystko w dół poszło. Jest wyrównane. Trzeba powiedzieć, że to są zespoły, które są wyrównane, ale poziomem.
Czyli tak się amatorsko troszkę bardziej zrobiło?
Bardziej amatorsko, niżej, tak? Bardziej tak właśnie lajtowo. Jest to tak, poziom z roku na rok jest z tej czwartej ligi coraz słabszy według mnie.
No dobrze, a czasem słychać, że niektóre zespoły to tak porządnie płacą, mimo że to jest taka czwarta półamatorska liga. Skąd się te pieniądze tam biorą w takim razie? Dziwne w niektórych zespołach.
Oficjalnie nikt nikomu nie płaci nigdzie, wszyscy grają za przyjemności, ale jak pan chce kogoś zawodnika do siebie wziąć, to on mówi, że ma takie pieniądze, że mu się nie opłaca odchodzić. Nie wiem skąd te pieniądze się biorą oficjalnie, czy to, nie miałem pojęcia.
No to mówimy, że ta piłka jest taka zepsuta, troszeczkę lubuska, ale to ma się wrażenie czasami, że to działacze ją psują, płacąc ludziom, amatorom de facto pieniądze dziwne, tak?
Tylko i wyłącznie to jest wina działaczy, wina prezesów, bo trzeba się utrzymać, to się daje pieniądze komuś na pół roku. Drugie, niech pan zobaczy, że niektóre zespoły, jak co roku, to jest ta sama sytuacja, że na jesień grają swoimi, grają słabo. Przychodzi wiosna, dotacja miejska w styczniu i nagle czterech wraca z Niemiec, już nie musi do Niemiec jechać, trzech skądś, już grają lepiej, muszą się utrzymać i znowu mija runda, utrzymują się i znowu chcemy grać swoimi. Taka mrzonka. To jest właśnie na tym polega, chyba że wykorzystują te finanse, później grają swoimi, płacą pod stołem gdzieś może, nie mam pojęcia, ale mówię, to tutaj nie chciałbym wchodzić w kluby, jak to działa, ale naprawdę niech pan uwierzy, że wszyscy płacą i to dosyć dobrze.
No właśnie, i to bardzo dziwne. A niech pan powie jeszcze, Warta Gorzów, Stilą Gorzów, tak jak mówiliśmy, taka kolejność zresztą jest, i Karina Gubin, kto według pana awansuje? Czy zespół, który jest pierwszy, czy Stilon jeszcze tam podrapie Wartę? Czy Karina Jarosława Misia może zrobić psikusa gorzowianom?
No, jako tutaj patriota bym chciał, żeby Jarek miał dwa mecze u siebie właśnie z tymi liderami. Ale tak z perspektywy, bo nie widziałem meczu, nie byłem w Gubinie.
No bo Gubin wygrał z Wartą, tak?
Wygrał z Wartą, ale mówię, jak Przylep grał, bo mnie nie było w Gubinie. Wtedy jeszcze pan Andrzej prowadził. Ten Andrzej, nie wiem, ale jeżeli patrząc na całość, bo Gubin to jest zespół jeden, na razie tam się buduje struktury, buduje się, nie ma obiektu jeszcze. Powiedzmy, że to jeszcze jest nie w tym roku.
Zresztą trener Miś mówi w każdym wywiadzie, właściwie jeśli się go zapyta, czy wie trzecia liga, on mówi nie, absolutnie, broń Boże.
Też uważam, że nie, bo tam trzeba byłoby tutaj, no tak jak mówił Jarek, jeszcze ani struktury nie ma na to, żeby tam awansować.
No ale pan Iwaniński mówi, no, gdzieś tam słychać, że jednak fajnie by było tak awansować. Natomiast o Karinie Gubin się też mówi, że tam oni płacą, tak jak to mówiliśmy. Przepraszam za słowo, mam nadzieję, że Jarosław Miś się nie obrazi, nikt patologicznie.
A to już musi pan... Jarek na pewno będzie wiedział najlepiej, tam płacą i komu. No taki chodzą, no to wie pan, w świecie piłkarskim nie ma takiego tajemnicy wielkiej, kto gdzie, ile ma zarabia tam, czy dostaje pieniądze, bo to zawodnik dzisiaj jest lojalny, za chwilę odchodzi, mówi wszystko tam, każdy wszystko powiedzmy wie, może nie oficjalnie, ale wie. Ale wracając do Jarka, to mówię, Gubin to jeszcze mi się wydaje, że jeszcze nie w tym roku, bo jeszcze nie można, ale z tych dwóch...
Czyli Miś, przepraszam, ma rację, mówiąc, że spokojnie, nie szalejmy,
Jarek jeszcze ma troszeczkę pracy, on o tym wie i robi konsekwentnie i niech przyspiesza, bo jak się przyspiesza, jeszcze nieraz to można szybko spać. A jeżeli z tych dwóch zespołów, tak brałem pod uwagę, bo grałem i z Warcie, i grałem ze Stylonem u siebie. Wie pan, no to Stylon...
Stylon 0-4 pan przegrał, tak? A z Wartą jak było?
2-1 przegraliśmy. Aha. Wydaje mi się, że Stylon ma większy potencjał w tych zawodnikach, bo to są... Jest taka praca, widać taki zespół widać. Jeżeli chodzi o Wartę, to tam są doświadczeni zawodnicy już. I powracali z klubów pierwszoligowych, z klasy, tam jeden zawodnik, jest Posmyk, który już jest też troszeczkę...
Posmyk od zawsze jest w lubuskiej piłce.
Od zawsze, gdzie się nie dzieje, nie ma sukcesu, zawsze jest Paweł. Także szacunek dla Pawła, że jeszcze w tym wieku i...
Znaczy mówię właśnie o takich piłkarzach, w tej czwartej lidze takich byśmy znaleźli, którzy byli niemal wszędzie, w każdym klubie, ta rotacja zawodników jest bardzo duża.
Ale proszę zobaczyć, tam gdzie Paweł był, to zawsze był jakiś wynik, tak? Bo to...
Dobry zawodnik
Dobry prostu. Zawodnik i super człowiek, bo naprawdę ja znam Pawła już tyle lat i gdzie nie pojadę na mecz i jest Paweł, to zawsze porozmawiamy, zawsze się przywita.
Okay,
i to
Stylon, jest nienormalne. Czy Warta? W takim razie mówi pan, że Stylon.
Myślę,
tak?
Że Stylon jest bardziej takim na przyszłość zespołem, który jakby awansował. Oczywiście tam mają problemy swoje organizacyjne też, ale mówię tylko czysto sportowo, jakby awansowo to jeszcze się może rozwijać. Warta, mi się wydaje, że taki poziom, że już to rozwinięcie by raczej nie wchodziło w grę, bo to jest zespół bardziej doświadczony na ten dzień dzisiejszy.
Okej. Sam pan powiedział, że przestaje pan być trenerem tego TSU Przylep. Za chwilę do końca roku pan ma chyba umowę, tak, nie wiem, czy ustną, czy na papierze z panem Witoldem Wiśniewskim. Nie szkoda? Nie żal? Nie jest pan rozczarowany? Nie jest pan wkurzony, że łączy się Lechia z TS-em Przylep i że nie powiedzieli: Tadziu, trenuj chociaż drugą drużynę?
No nie, bo to była decyzja moja też między innymi. Ja od dwóch, trzech lat nalegałem i nalegam na prezesie, żeby się łączyć. Oczywiście na pewnych warunkach i nie, to była moja decyzja i tylko moja decyzja, bo mamy taki układ z prezesem, że no, prezes ufa mi, ja też mu ufam i to była, mnie się zapytał wprost, czy chcesz, czy nie chcesz, co robimy. I takie decyzje są wspólne. Mam nadzieję, że to są wspólne decyzje podejmowane. Ja byłem świadomy od tego już od rok temu, bo to już praktycznie rok temu, jak odchodziłem pierwszy raz, to już byłem tego świadomy, że to jest tylko okres przejściowy w Przylepie, że na chwilę będzie połączenie. Miało być rok temu, nie udało się. To się przedłużało. Także to była świadoma decyzja. Widzę się w innej roli w tej chwili już. Chciałbym robić coś innego.
No to co pan będzie robił w takim razie?
Nie, ja zostaję w Przylepie. Cały czas będę przy piłce, tylko że w roli takiego bardziej chciałbym już być organizatora, bardziej nazwijmy to kierownika, dyrektora. No,
mam takie wrażenie, że trener zawsze zostanie trenerem, jednak gdzieś tam w głowie będzie ciągnęło do trenerki, no, tak?
Oczywiście też mam tutaj, jeżeli by się jakiś klub zgłosił i nie kolidowałoby to z moją pracą, którą będę wykonywał tutaj dla Przylepu, dla Lechii, no to na pewno rozważę i na pewno na te boisko mnie ciągnie. Aczkolwiek tu też jestem zmęczony, już tu 6 lat ciągnąłem ten zespół, trochę zmęczony byłem tutaj Przylepem. Chciałem odpocząć rok, pół roku, no w tej chwili się tak złożyło, że jest jakiś projekt. Ja uważam, że moje ambicje na bok, ważna jest piłka dla Zielonej Góry i tutaj jeżeli ja mam być tym, który będzie poszkodowany, no to trudno, ale jak ma być to coś lepszego, to, to idziemy w tym kierunku.
Okej, mówiliśmy o tym, że jest Warta i Stilon. Tu mamy Lechię i Przylep. To najpierw o Gorzowie chciałbym, żeby pan słówko, chociaż też z punktu widzenia człowieka, który siedzi w piłce, a czy w Gorzowie funkcjonowanie w ogóle dwóch klubów ma sens według pana, Stilonu i Warty? Bo tutaj w Zielonej Górze uznaliśmy, że nie, tak? Że to bez sensu, że lepiej się połączyć, a oni sobie funkcjonują, jak pan myśli, jak tam...
Wie pan, to wszystko zależy, wszystko kształtuje dzisiaj
pieniądz, tak?
Oczywiście, jeżeli stać klub Warty na samodzielne działanie i stać Stilon na samodzielne działanie i mogą rywalizować i podnosić poziom sportowy, bo może być tak, że za dwa lata będą dwa zespoły w trzeciej lidze, to dlaczego nie, no? To jest, każdy ma stowarzyszenie, każdy ma swoją działalność, nie to robi. W Zielonej Górze jest trochę inny problem. W Zielonej Górze jest problem, tak jak tutaj mówię, i tych finansów, i braku sponsora w Lechii, takiego większego. I tutaj znajomość prezesów naszych, Przylepu Witka i Karola.
Karola Krępy, jest szefa Lechii.
Szefa Lechii, właściciela Lechii, jest tutaj nadrzędną rzeczą, bo to jest zaufanie biznesowe. Oni współpracują ze sobą już kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, kilkanaście lat w różnych branżach biznesowych i mają zaufanie i stwierdzili, że, i ja też tam potwierdzam, że lepiej zrobić coś, co będzie miało lepszy wydźwięk i pójdziemy do przodu, niż trzymać dwa zespoły, które będą rywalizować. Bo tak naprawdę w pewnym momencie ktoś nas zagonił w taką ślepą uliczkę, że my rywalizowaliśmy wtedy z Falubazem jeszcze.
Taka była prawda.
Co się nie powiedziało, że o Falubazie, to że Przylep był zły, bo mówił o Falubazie źle, Falubaz powiedział o Przylepie, potem takie niesmaczki, że my chcemy coś, bo my mamy, oni nie mają, tam takie kryzysy były. Gdzieś tam w tą uliczkę zapędziliśmy się niepotrzebnej rywalizacji. Dzisiaj trzeba współpracować.
Chwila, no jak są dwa kluby, to rywalizują ze sobą. Tak rozumiem, że ten wniosek wyniknął z tego, że panowie zobaczyliście, że to bez sensu.
No
tak?
Bez sensu rywalizować, jeżeli my jesteśmy, nas dzieli 2,5 kilometra praktycznie od boiska, wydajemy pieniądze, tym bardziej, że w Przylepie, no co my możemy w Przylepie więcej zrobić na dzień dzisiejszy?
No nic.
Czwarta liga, czy my będziemy mieli drugie miejsce, czy piąte, czy dziesiąte?
Przepraszam, chociaż jak tak sobie myślę, jakby firma Masterchem się uparła, to bym mogła dużo. Kiedyś usłyszałem w ogóle takie zdanie. Chłopie, oni mają tyle pieniędzy, że jakby chcieli, to by i ekstraklasę. Jakby chcieli tak naprawdę, to i ekstraklasę by tu zrobili, tak?
To mi się, no...
Zatkało?
Zatkało, bo akurat może nie ekstraklasę, tylko że no mają, no, to jest bogata firma, nie ma co ukrywać. My się nieraz, jak, no, tak anegdotkę powiem, że jak prezes kupił samochód, to jak przyjechał nowym samochodem, to zawodnicy mówią, prezes, sprzedaj koło, to będziemy mieli drugą ligę w Zielonej Górze. Nie? No ale taka anegdotka, nie? No, za jedno koło. Ale wracając to tak poważnie, nie można rywalizować, jeżeli my nie mamy możliwości rywalizowania już poza swoimi strukturami. Bo my w Przylepie mamy jedno boisko, 5 zespołów. Nie mamy gdzie trenować już praktycznie. Nasze dzieciaki nie mają, juniorzy, musimy gdzieś kombinować. Nie możemy awansować, bo to boisko nie pozwala na awans. Nawet byśmy chcieli awansować.
No tak, dokładnie.
Trzeba byłoby się do Zielonej Góry przenieść. No to by były dwie trzecie ligi w Zielonej Górze i byśmy co, rywalizowali o zawodników.
No dobrze, czyli jakbyśmy ułożyli. Plusy mamy takie. Łączą się dwa kluby, mamy więcej zawodników, można, rozumiem, stworzyć jeden teoretycznie silniejszy zespół, tak? Dzieciaki mają gdzie trenować, bo teraz ci, którzy w Przylepie, rozumiem, trenowali, będą mogli na Mosirze również na Słodochowskiej trenować.
No tutaj takie plany są. Ale to
mamy też... kolejne plusy jakieś?
No plusy są to, że ci, którzy się w pierwszej jedenastce nie znajdą w trzeciej lidze, grają sobie pełne mecze, czyli dogrywają.
W czwartej lidze, w drugiej drużynie.
W drugiej drużynie, czyli to jest, to jest plus. Plus, no oczywiście ci, co mają po kontuzjach przychodzą, mogą wejść w mecz już, a nie muszą czekać, bo dzisiaj są zawodnicy, którzy grają po 10 minut i nic z tego nie mają generalnie w trzeciej lidze, bo nawet nie wchodzą w ogóle do trzeciej ligi i pół roku nie grają meczy oficjalnych. Ale to jest plus. Dwa, no, organizacja klubu, no bo mając już takiego sponsora, czy mając nad sobą już firmę, która może na przykład na telefon pomóc finansowo na szybko coś zrobić, zorganizować, to jest drugi plus. Karol sam nie będzie. Będzie miał już partnera też do pewnych decyzji. Mając całe zaplecze młodzieżowe w Zielonej Górze. No to jest wszystko plus, bo to, co powiedział kiedyś Maciek, no to ja wiele może się nie zgadzam się z Maciekiem wieloma sprawami, ale jeden zgadzam się. Druga liga to jest minimum, które można nie dzisiaj, nie jutro, za 3, 4 lata osiągnąć i to jest cel. Jeżeli się połączą, jeżeli będzie współpraca, to jest cel na 3 lata. Zrobić drugą ligę. Wtedy to będzie miało sens, żeby ci młodzi chłopcy w wieku 14 lat nie szukali, za przeproszeniem, do Polkowic nie odchodzili, bo to dzisiaj do Polkowic niektórzy odchodzą nawet, gdzie no już jakiś nonsens się powoli robi, nie? Bo...
Okej, problemy. Problemy mamy następujące. W klubie, z tego co wiemy, zresztą to z Karolem Krępą rozmawiałem, to mi potwierdził, że mamy zaległości w ostatnim czasie, wstrzymane wypłaty, wstrzymane również premie dla zawodników. Wiemy doskonale, co się dzieje, jeśli chodzi o sytuację, nazwijmy to polityczno-finansową. Wiemy, że odgórnie to idzie, ale już prezydent miasta wysłał i do jednostek miejskich generalnie, żeby oszczędzały, więc prawdopodobnie z tego, co słychać, też więcej pieniędzy nie będzie. Chyba to podstawowy problem finansowy. I tak się zastanawiam, czy to jest teraz tak po prostu, że firma Masterchem, to co pan mówił, no może nie na telefon, ale w tej chwili musi rzucić duży zastrzyk pieniędzy, żeby to tak naprawdę ruszyło z kopyta? Bo inaczej to nie ruszy z kopyta, tylko będzie sobie pełzało to nowe ciało?
No myślę, że jeżeli te finanse, które są na dzień dzisiejszy, z tamtego roku powiedzmy tak.
450 tysięcy.
450 Lechia, tak? I to co tam gdzieś ma Masterchem obiecał i Karol, no to za mało jeszcze jest. Jeszcze trzeba dołożyć, znaleźć gdzieś te złotówki. No, tutaj jeżeli nie będzie tego budżetu w granicach 850 tysięcy, i to jest na te minimalne, to dzisiaj jest, czyli na te, nie, może nie powstające, bo to brzydkie słowo, ale na stabilność taką trzecioligową, to jest potrzebne według naszych wyliczeń 850 tysięcy. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy za każdym razem przechodzić to, co teraz przechodzimy, czyli koniec roku gdzieś...
Zastanawianie się, drapanie, czy my przeżyjemy, tak?
Przeżyjemy, czy zawodnicy, mówię pan, nie ma najgorszy okres dla zawodnika, który nie dostaje pieniędzy, to jest właśnie grudzień, tak? Święta, prezenty, nie prezenty, mają parę dni wolnego, może chcieliby gdzieś w góry wyjechać z dziewczynami, z żonami i to nagle się okazuje, że w tym momencie nie ma tych pieniędzy. Tutaj musi być to zabezpieczenie, czyli te 850 tysięcy, żeby grudzień, styczeń normalnie był płacony, tak jak wszystko do końca i wtedy wszystko będzie funkcjonowało na tym poziomie trzecioligowym dobrze. Ale jesteśmy w stanie, czy prezesi są w stanie takie pieniądze, nie wiem, nie mam pojęcia.
A jako, że pan teraz jest człowiekiem TS-u, przylep Masterchemu, nie wiem jak to nazwać, ale może pan na przykład powiedzieć, zdradzić, że firma Masterchem więcej rzuci, więcej sypnie?
Nie mogę tego zdradzić. Nie wiem ile. Pan to, ja tutaj...
Nie, bo jeżeli się łączymy, to rozumiem, jest to naprawdę poważny proces. Siadają dwie strony, pewnie trzeba rzeczywiście do właścicieli iść przede wszystkim, ale tak pana mam to podpytuję. Może siadają, słuchajcie, robimy naprawdę, chcemy coś dobrego, mocnego zrobić, więc dajmy więcej pieniędzy, a nie na tym samym poziomie. Choć najpierw trzeba spłacić te zaległości. To się może też zacząć od tego. Dokładnie. Tak? Musi się zacząć od tego.
No, dzisiaj trzeba znaleźć to szybko temat, jak za tą dziurę dla zawodników przede wszystkim połatać. A ile pieniędzy rzuci Masterchem? No nie wiem, wie pan, to trzeba już, to na pewno właściciele wiedzą, albo przynajmniej może negocjują jeszcze te sumy, ale jak nie mówię, jak 850 jest potrzebne, na tą chwilę chyba tych 850 nie ma zagwarantowane.
Okej, ale pan powiedział, że 850 to minimum, a ciężko będzie to na przyszły rok, bo już na przykład mówimy o 2020.
Tak, mówimy o roku kalendarzowym.
Zabezpieczyć taki budżet, to jak tu tą drugą ligę zrobić? O której mówimy, że marzymy wszyscy o niej, chociażby o tej drugiej lidze, tak? Bo już nie mówię o jakichś tam wyższych marzeniach.
Wie pan, dzisiaj jakaś pula pieniędzy idzie z Masterchemu, powiedzmy, która jeszcze nie gwarantuje tego. Ja nie wiem, co by było, gdybyśmy walczyli o drugą ligę. Może by była ta pula zwiększona w tym momencie.
To w ten sposób.
Czy może by ktoś się jeszcze przez te 3 lata, to też nie jest tylko czekanie na to, że my będziemy sobie tam rzeźbić i może w tym czasie się ktoś pojawi, może z kimś łatwiej będzie rozmawiać, jak już będzie Masterchem w tym wszystkim, jakimiś sponsorami, którzy są jeszcze tam gdzieś może ukryci, może by chcieli, może będą chcieli wejść w coś, co jest normalne.
Patrzę na pana tak ze zdumieniem, bo jakoś widzę jeden klub, który ściąga pieniądze, drugi duży klub w Zielonej Górze, który ściąga pieniądze i tak się zastanawiam, czy jest jeszcze ktoś taki ukryty. Ale... Jestem pesymistą w tej kwestii, nie ukrywam. Chyba, że jest tak. Masterchem, duża firma i ma jakiś kooperatorów tak zwanych i może gdzieś tutaj można, tak?
No, tutaj, nie wiem. No właśnie tutaj tego właśnie nie wiemy, co się wydarzy, jak będzie oficjalnie pójdzie, że Masterchem jest w tym piłce już. Może się wydarzy, że to jest za rok, powie, no, znam właścicieli, znam tu. Gdzieś przy kawie, słuchajcie, no mogę wam pomóc, albo zapytamy się, ktoś powie, dobra, pomogę wam, dołożę parę groszy, tu. Nie wiem, co się wydarzy. Ja zawsze podtwarzam to, co mówię każdemu. Jak będzie wiarygodność klubu i będzie stabilność, łatwiej się rozmawia i łatwiej kogoś przekonać. Dzisiaj, no, po roku fajnej pracy wszystko, no, znowu się jakieś tam wychodzą te braczki tam finansowe i ktoś, to może się wahał, znowu powie, kurde, no znowu...
Poczekam, co się będzie działo. A niech mi ma powie, ostatnie pytanie dosłownie, bo my tutaj siedzieliśmy sobie z Andrzejem Fligelem i Kamilem Babierczukiem tydzień temu i rozmawialiśmy o tym, też o tej piłce, o Lechii, o przylepie. Natomiast Andrzej powtarza, Fligel od lat, że dziwi się, że miasto w tą piłkę nie chce tak mocno wejść. Ja go przekonuję, słuchaj, dziwisz się? Żużel, koszykówka, polityczne tematy, więcej ludzi chodzi. A pan ma, jaką ma pan opinię? Czemu właściwie nie zależy urzędowi miasta na piłce? No, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo ktoś powie, dajemy boiska, dzieciaki sobie tam trenują, mnóstwo tych szkółki wchodzą, tak, na obiekty przy Sulechowskiej, ale w tą dużą piłkę czemu nie?
Wie pan, panu powiem, odpowiem tak troszeczkę. Dzisiaj, ile miasto miałoby dać, żeby było dobrze, to by zawsze będzie za mało.
Tak? To jest prawda, to każdemu
czy,
zawsze
za czy mało koszykarze, czy tak? Żużlowcy zawsze mają za mało, chociaż mają, powiedzmy, ile mają, tak? Ja kiedyś policzyłem, ile idzie na, znaczy może nie policzyłem tak szybko, ile idzie na piłkę w Zielonej Górze. Bo
czy jest, mówimy nie tylko na pierwszą drużynę,
nie,
ale
mówię
te wszystkie
ogólnie
drużynki,
na piłkę, aha, na boisko, utrzymanie boisk, aha, utrzymanie nauczycieli w szkole, trenerów, aha, nie trenerów, to są
potężne, miliony, tak?
Miliony, to jest ponad 3,5-4 miliony złotych idzie. Czy jeszcze, ile miasto miałoby jeszcze włożyć, żeby się udało?
Nie wiem.
Bo pewnie, że najlepiej to by było dać 4 minuty gotówki, tak, do Lechii przerzucić i bawmy się, tak?
Ja sądziłem, szczerze powiedziawszy, że w momencie, kiedy miasto zobaczy, że ten Karol Krępa jest, także stabilizuje tą sytuację, jeżeli widzi, że Witold Wiśniewski, wy, przylep, zaczynacie się dogadywać z Lechią, że ma coś stabilnego powstać, że to miasto rzeczywiście pójdzie szeroką piersią. No ale tak jak mówię, w tej chwili sytuacja odgórna, finansów generalnie w mieście jest taka, że tu może być kłopot.
Czyli cofiliśmy na zły moment, w złym czasie.
Być może.
Tak?
Być może.
Może tak będzie. Tak jest, że nie w tym roku akurat. Nie? Ale mówię, to powtarzam jeszcze raz. Na piłkę idzie dużo pieniędzy, tylko też te pieniądze są troszeczkę źle wydawane, źle rozdysponowane. Można te pieniądze jakoś inaczej wydać, można lepiej to wszystko porobić? Pewnie, że można. Dużo jest braków jeszcze, dużo jest dziur, gdzie można to łatać, ale na piłkę idzie dużo pieniędzy, tylko że ciągle brakuje tej gotówki bezpośredniej, tak?
Kurczę, a pesymistycznie skończyłem.
No może nie pesymistycznie, tylko...
Przerwałem panu, co proszę zobaczyć?
Nie, bo teraz pan mnie...
Nie, zaczął panu, wybiłem pan zyt.
No właśnie, teraz zapomniałem. Zobaczyć, jak funkcjonują Stylą Gorzów na przykład. No też ma problemy, też nie problemy. I proszę zobaczyć, że jakoś tam funkcjonuje, tak? I akademia funkcjonuje, i klub funkcjonuje. Praktycznie bez pieniędzy z miasta, tak? To ja, tu jest, proszę, my chyba musimy pojechać do tego Stylonu i spytać się, jak to się robi, że bez pieniędzy miejskich można funkcjonować. U nas są pieniądze miejskie, mamy obiekty za darmo i nie możemy funkcjonować. Znaczy, to ja może jestem za słaby w tym wszystkim, może się nie znam, ale trochę mnie to dziwi momentami, tak?
Kończymy tym znakiem zapytania, bo już czas pogonił nas.
No to szkoda, bo się
rozwijał się pan.
Rozwijałem się.
To następnym razem, jak już pan nie będzie trenerem, to wtedy już jako działacz pan przyjdzie i powie.
A jako działacz, to mogę przyjść.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta, bo mimo, że początek grudnia, to te święta już niedługo, więc wszystkiego dobrego. Pod choineczką pieniędzy na piłkę. Najwięcej. Tadeusz Makowski był gościem Sport Cafe. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.